Odcinek 15.
Usiana wykutymi bezpośrednio w skale postaciami bogów, zwierząt i duchów jest ona, według słów profesora Nagaswamy, największą i najbardziej znaczącą artystycznie skalną świątynią Indii. Główny relief przedstawia sceny z życia Arjuny, bohatera Mahabharaty. Według tego eposu Arjuna otrzymał od Indry, staroindyjski bóg o ludzkich cechach, który w walce z demonami używał swojej tajnej broni, maczugi zwanej Vajra i czczony był jako król bogów, niebiański wóz, na którym polecieć miał w kosmos. Tam widział podobno wiele takich wozów, a planety zdawały mu się być lampami, chociaż są to wielkie same w sobie ciała. Arjuna musiał odpokutować za jakiś niegodny czyn i te właśnie sceny pokuty wraz z wizerunkami obserwujących je z łagodnym uśmiechem bogów przedstawione są na skalnym reliefie, który jest największym płaskim reliefem świata. Kamienna płaskorzeźba nazywana jest pokuta Arjuny lub czasami pochopność Gangesu w niebie, przy czym bruzda biegnąca przez środek wyobrażać ma Ganges, największą rzekę Azji południowo-zachodniej. Pomnik Arjuny. Tam, gdzie skały stykają się z ziemią, wykuto 8 mandapam, czyli jaskiniowych sanktuariów. Chociaż pod taką właśnie nazwą znane są w literaturze określenia jaskinia, jest tu nieadekwatne, ja wolałbym raczej mówić o nieco większych niszach. Przed Jamapuri Mandapam stoją potężne monolityczne słonie. Po prawej balansuje stojący na krawędzi wielki kawał skały, który wygląda tak, jakby za moment miał runąć, a przecież trwa w tej swojej dziwacznej pozycji od 1300 lat. Podobno Krishna, wcielenie Boga Wisznu, jak masło uformował go ze skały. Metoda obróbki, jaka przystoi chyba Bogu pasterzy. Czczony przez Hindusów jako ktoś w rodzaju Zbawiciela, Krishna ustanowił masywny kamień w pozycji stojącej, aby stale przypominał ludziom o jego potędze, a być może też, aby zatrzymać wspomnienie swoich amorów z pasterkami, gopi, które uwielbiał podglądać w kąpieli. Ważący mniej więcej 200 ton kamień istotnie wiele skrywa, legenda zaś mówiąca, że pewnego dnia Arjuna uniósł na jednym palcu górę Gavardhana, znacznie przyczyniła się do wzrostu jego sławy. Bardzo niedaleko balansującego monolitu leży granitowy blok, w którym wycięto dwumetrowej średnicy okrągłą dzieżę, gdzie Krishna miał formować i obrabiać kamienie jak masło. Podobne, wykute w skale dzieże, znam z terenów południowej Japonii i z wyżyn Peru. Międzynarodowość tego rodzaju osobliwości bezustannie mnie zdumiewa. Modele typu Radha. Absolutnie największą atrakcją Mahabalipuram jest 5 Radha, czyli boskich wozów. One również wymodelowane są en bloc w skale, a więc są stacjonarne, nieruchome, jak drewniane i metalowe boskie wozy na obracających się kołach w innych świątyniach. Takie Radha do dziś ciągnione są przez słonie lub ludzi i biorą udział w procesjach. Na każdym wozie znajdują się wtedy wizerunki bogów, ich prawdziwych właścicieli. 5 Radha z Mahabalipuram poświęconych jest braciom Pandawom, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva oraz księżniczce Draupadi. Jeden z boskich wozów wygląda jak kopia prostej chaty. Drugi, poświęcony Arjunie, ozdobiony jest przepięknymi rzeźbami, ma dach w kształcie piramidy, przycupnęły na nim naturalnej wielkości lwy, słonie i woły. Trzecie Radha składa się z niewielkiej chatki i świątynki, w której siedzi Heros. Czwarty boski wóz jest wielopiętrowy i przyozdobiony na wierzchołku ośmiokątną wieżyczką. Piąty wygląda na nieudany, stoi niewielki i odosobniony przed kolosalnym słoniem, który wygląda tak, jakby miał ochotę go odsunąć. Indyjski panteon. W panteonie czczonych w Indiach bogów jest bez mała 40 000 boskich postaci i każdy z nich przyporządkowuje określone właściwości. My, ludzie Zachodu, nawykli do religii monoteistycznych, skłonni jesteśmy uznawać wielobóstwo wyznawców politeizmu za przejaw zabobonu. Trudno nam odnaleźć jakiś sens w tym, co dla nas niezrozumiałe. Jak można, zastanawiamy się, czcić Siwę, którego przedstawia się jako wysmarowanego popiołem spalonych zwłok ascetę z trzecim okiem na czole? Jak można czcić Garudę, przypominającego orła, księcia ptaków, który służył bogu Wisznu jako wierzchowiec? Jak można czcić Ganesię, syna Siwy, przedstawianego w postaci grubasa z głową słonia, często jeżdżącego na szczurze? To samo pytanie można powtórzyć 40 000 razy. Zanim jednak odrzucimy wszystkie osobliwości jako czysty zabobon i pogańskie wymysły, powinniśmy przypomnieć sobie mechanizmy powstawania kultów Kargo. Postacie z mitologii indyjskiej, które wszystkie bez wyjątku zstąpiły z nieba, były silne jak słonie, przebiegłe jak szczury, szybkie jak tygrysy, latały jak ptaki, widziały wszystko, jakby miały 1000 oczu, potrafiły chwycić coś mnogością rąk. Jeśli nie chcemy zobaczyć w tym, między innymi, przejawów błędnie zinterpretowanej techniki, to zachowujemy się jak gladiatorzy walczący z przewiązanymi oczami, Voltaire. Wyjaśnieniem powstania tych mitycznych hybryd zupełnie spokojnie może być niezrozumienie techniki w połączeniu z myśleniem życzeniowym. Pośród posągów znajdują się także marutowie, niebiańscy młodzieńcy, którzy wraz z bogami obserwują, jak Arjuna odbywa swoją pokutę. W Wedach występują oni jako grupa bóstw burzy, dzieci chmur. Świecą jak ogień, ich niebiański wóz jest szybki jak błyskawica, przez ramię mają przewieszoną, podobną do strzał, broń, na kostkach nóg metalowe bransolety, na piersiach ochronną tarczę z wygrawerowanymi, niezidentyfikowanymi znakami. Jakby nie dość było technicznych akcesoriów, marutowie dzierżą w dłoniach błyskawice, na głowach mają hełmy. Po co? W Wedach młodzieńcy ci walczą w przepysznych szatach po stronie Indry, Pana Niebios. W pieśniach Siawasły, czyli Rigwedach, hymnach do bogów, czytamy: wysławiajcie, którzy wyrośli w przestworzach albo w szerokich przestrzeniach wielkiego nieba. Przyjdźcie, o marutowie, z nieba, z przestworzy i stąd. Nie odchodźcie w dal. O wy, promieniejący błyskawicami panowie, władcy kamiennych pocisków, gwałtowni jak wiatr, wstrząsający górami, o wy, marutowie, o potędze gromu. Przemierzacie noce, dnie, o wy, wprawieni, powietrze, przestrzeń, o wy, wprawiający w drżenie. Kiedy przemierzacie równiny i trudne do przebycia okolice, o marutowie, nigdy nie ponosicie żadnej szkody. Kiedy wy, jaśni jak słońce, wy, panowie niebios, spuszczacie się pędem, to wasze rumaki nigdy nie zwalniają biegu. W jeden dzień osiągacie koniec waszej drogi. Z mocą przemierzacie przestworza. Zrodzeni razem, wspólnie wyrośli, niepośredniej nabraliście piękności. Podziwu godna jest wasza wielkość, o marutowie, wasze spojrzenie jako blask słońca. Dopomóżcie nam, abyśmy i my dostąpili nieśmiertelności. Nie zatrzymają was góry ni rzeki. Gdziekolwiek postanowicie iść, tam idziecie, o Marutowie, poruszacie się po niebie i po ziemi. Dość intensywny wyraz podziwu dla wyglądu, zdolności i oczekiwań związanych z dziećmi chmur. Czy jest to tylko czysty wytwór nieokiełznanej fantazji, czy też opiera się na jakimś pierwowzorze? Ci bogowie burzy musieli po prostu dokonać śmiałej inwazji z powietrza, ponieważ uwieczniono ich w wielu dziesiątkach świątynnych posągów. I znów wskazana byłaby zachęcająca sugestia, aby może w drodze analizy porównawczej obrazów i tekstów spróbować rozszyfrować, odkryć i zdemaskować technikę, jaką dysponowali Marutowie. Oprócz tych bóstw burzy, staroindyjskie przekazy dotyczące bogów dostarczają mnóstwo innych, nie mniej interesujących obiektów zasługujących na poważne, obiektywne zbadanie. Na odchodnym spostrzegłem w świątynnym reliefie ładną postać kobiecą o kształtnych piersiach. Było w niej coś dziwnego. Wróciłem się, żeby to sprawdzić, i kiedy spojrzałem na nią pod innym kątem, postać okazała się być mężczyzną. Myślałem, że to złudzenie. Odchodziłem kilka kroków w prawo, w lewo i za każdym razem posążek zmieniał płeć. To nie było złudzenie. Artysta przedstawił osobnika obojnaczego, ze wszystkimi cielesnymi atrybutami, także w twarzy. Widocznie nie miał do końca pewności, jakiej płci było to bóstwo. Tego właśnie trzeba było się nauczyć, obcując z bogami, że sprawiają mnóstwo niespodzianek, wszystko potrafią, wszystko umieją, także sprytnie zmylić. Tuż nad morzem stoi siedmiopiętrowa świątynia, w której mrocznym wnętrzu znajduje się nadnaturalnej wielkości posąg nagiego boga Wisznu, żywiciela światów. Od strony morza, w ciemnym sanktuarium, stoi czarna kolumna o 15 krawędziach. Doktor Mahalingam powiedział, że kolumna ta symbolizuje lingam i uśmiechnął się przy tym, ponieważ słowo to jest jedną ze składowych jego nazwiska i w języku staroindyjskim oznacza cechę, a także męski narząd płciowy. Jego znaczenie jednak wykracza poza otaczany kultem starożytnej Grecji fallus, będący symbolem siły i płodności. Lingam jest atrybutem boga Shiwy. Spotyka się go w formie niejednokrotnie nader realistycznie przedstawionych falluscopodobnych kolumn. Wprawdzie lingam jest również symbolem siły stwórczej, jednocześnie jednak symbolizuje pozbawiony kształtu kształt, niejako coś w rodzaju ducha świata, i przeważnie występuje razem z joni, matczynym łonem, symbolem rodzących sił natury. Joni stanowi cokół, z którego wznosi się lingam. Doktor Mahalingam wskazał na morze i powiedział: tam, przed nami, pod falami przypływu, pogrzebane są świadectwa naszej prastarej kultury, bo przed 4, 5 lub więcej wiekami stało tu 7 świątyń. Bo tak naprawdę to my nie wiemy konkretnie, ile wieków liczą sobie nasze Wedy. Mamy przed sobą jeszcze długą drogę do poznania naszej przeszłości. Z wszystkich przekazów wynika jednoznacznie, że na początku byli bogowie. Droga powrotna. W łagodnym blasku zniżającego się na horyzont słońca wieśniacy uprawiali jeszcze swoje pola. Woły ciągnęły staroświeckie pługi, widok jak z rozgrywającej się jeszcze przed potopem idylli. Skriperumpudur. Nigdy nie zapomnę tej nazwy. To tam, na skraju drogi, niszczał w wichrach i burzach drewniany boski wóz o wyblakłych barwach. Nie da się go ciągnąć w żadnej procesji. Ze względu na marne światło obfotografowałem ten dumny niegdyś pojazd z trzech aparatów z różnymi obiektywami, obserwowany przez odziane w sari, dziewczęta rozprawiając z siedzącymi na motorze młodzieńcem z bródką. Kiedy ruszaliśmy, jeden z aparatów musiał wypaść, także tego nie zauważyliśmy, ponieważ chwilę później wyprzedził nas, gestykulując gwałtownie młodzieniec na motorze, dając znaki, żebyśmy się zatrzymali, a potem z promiennym uśmiechem wyciągnął do mnie rękę, w której trzymał mój aparat. Nie przyjął rupii, którymi chciałem go za to wynagrodzić. To także są Indie. Madras wydaje mi się miastem znacznie bardziej kolorowym niż inne indyjskie miasta, jakie znam. Tamilskie kobiety kochają jedwabne sari w najbardziej odważnych kolorach, ochrowe i niebieskie, żółte i zielone, czerwone i rezedowe. Te jaskrawe barwy dominują nad wszystkimi szarościami obrazu ulicy. Nie wiem dlaczego, ale wielu przechodniów miało na szyjach girlandy kwiatów, być może to jacyś goście, których w ten sposób witano. Mężczyźni nosili na głowach nie mniej barwne od kobiecych sari turbany. Dziewczęta wpinały sobie w czarne włosy kolorowe akcenty w postaci kwiatów. Żółte motocykle, taksówki przeciskały się przez ludzki tłum, ciągnąc za sobą cuchnącą kitę spalin. W Madras miał podobno zginąć męczeńską śmiercią apostoł Tomasz. W bazylice Saint-Thomé przechowuje się w relikwiarzu jego kości, a także ostrze włóczni, którą go przebito. Według tak zwanych akt Tomasza uważany był za bliźniaka Jezusa. Niewierny Tomasz, który powątpiewał w zmartwychwstanie Jezusa, miał nauczać w Indiach, został patronem pism gnostyckich i jest czczony w syryjskim kościele ortodoksyjnym. W Madras spędził wśród wyznawców chrześcijaństwa jesień swego żywota. Teksty staroindyjskie w nauce tajemnej. Adyar pod Madrasem to światowe centrum towarzystwa teozoficznego. Wbrew wielu twierdzeniom, że teozofia, po grecku mądrość od Boga, chce stać się nową religią, towarzystwo to pragnie tylko propagować i przedstawiać stare spirytualne tezy o tym, że ewolucja sięga poza świat człowieka w kosmos, że za pomocą pozazmysłowych zdolności można zbadać niedostępną dla zmysłów materię. Towarzystwo teozoficzne zostało założone w Nowym Jorku w roku 1875 przez urodzoną na Ukrainie Helenę Pietrowną Bławacką 1831-1891 i ma dziś swoje filie niemal we wszystkich krajach z wyjątkiem państw komunistycznych. W roku 1888 ukazała się w Londynie trzytomowa Nauka Tajemna, The Secret Doctrine. Dzieło to wywołało wielkie poruszenie między innymi dlatego, że autorka zapewnia w przedmowie, że wszystkie wykorzystane przez nią źródła pochodzące ze staroindyjskich przekazów sanskryckich bądź z przekazów tybetańskich, które po dziś dzień mają pozostawać w ukryciu w tybetańskich kryptach. Wprawdzie pani Bławacka podawała nawet dokładnie nazwy miejsc przechowywania tajemnych depozytów, lecz nikt jej informacji nie sprawdził i zostały tylko wykpione. Istotnego materiału źródłowego do nauki tajemnej dostarczyła księga Dzian, której data powstania jest nieznana. Jeszcze do niedawna ta święta księga, zapełniona symbolicznymi znakami, uchodziła za niezrozumiałą, wręcz pozbawioną sensu. Dziś wiadomo przynajmniej tyle, że słowo Dzian nie jest imieniem proroka, ani też jakiegoś z niezliczonych bóstw, lecz jest raczej ogólnym, fonetycznym określeniem prastarych tybetańskich szkół wiedzy, a księga stanowi kwintesencję całej wiedzy zawartej w najstarszych przekazach tybetańskich, księgach Kanjur i Tanjur, liczących odpowiednio 108 i 225 tomów. Dzieło to wyryte jest na klockach drewnianych, mających długość 1 metra, grubych na 10 do 20 centymetrów i szerokich na 15 centymetrów. Przetłumaczono dotąd zaledwie 0,01 tekstów, a te wiele mówią o bogach i o działalności ich na ziemi. O ile nie udało się ustalić daty powstania ksiąg, starsze niż ziemia, O tyle przyjmuje się, że nauki z księgi Dzian dotarły przez Himalaje do Japonii, Chin i Indii. Odczytane fragmenty księgi Dzian odnajduje się w tysiącach tłumaczonych na sanskryt tekstów. Nic zatem dziwnego, że pani Buławacka jeszcze za życia cieszyła się poparciem indyjskich uczonych, około roku 1890 największym specjalistą od sanskrytu był Swama Dajanand Sarasvati. Kiedy indolog Max Müller, profesor z Oxfordu, wypowiedział się negatywnie na temat przytoczonych przez Buławacką źródeł, Sarasvati wziął ją w obronę, twierdząc: gdyby pan Max Müller zjawił się u mnie, zaprowadziłbym go do jednej z jaskiń z okresu dynastii Gupta, znajdującej się w Okhmath w Himalajach, gdzie bardzo szybko przekonałby się, że Kalapani, źródła, które przeniknęły z Indii do Europy, stanowią jedynie drobną cząstkę kopii kilku fragmentów naszych świętych ksiąg. Istniało pierwotne objawienie, które nadal istnieje i wcale nie zostało na zawsze stracone dla świata, chociaż na jego ponowne powtórzenie się ludzie będą musieli poczekać. Ewolucja kosmiczna. Ciesząca się dużą estymą towarzystw ezoterycznych i teozoficznych nauka tajemna Buławackiej do dziś pozostaje dziełem budzącym spory. Bazująca na materii, nauka nie może zaakceptować księgi Dzian z jej opisami. Nie ukrywam, że i ja byłem nastawiony sceptycznie. Jestem winien wyjaśnienie, dlaczego dziś patrzę na nią zupełnie innymi oczami. Stoimy w obliczu realnych możliwości technicznych, pozwalających nam budować w kosmosie wielkie habitaty, wyposażać je w zespoły napędowe, dzięki którym będą mogły przez czas niemal nieograniczony przemieszczać się od Układu Słonecznego do Układu Słonecznego. Aby można było wytworzyć sztuczną grawitację, te kosmiczne giganty przyjmą prawdopodobnie formę wielkich kół, dostojnie obracających się wokół własnej osi. Nie bez przyczyny opowiadałem o przyszłych mieszkańcach kosmosu, mających religijnego hopla na punkcie swojej misji. Zuchwały, a przecież zarazem prawdopodobny jest pomysł, że część ludności habitatu odbędzie długą podróż w stanie głębokiego uśpienia, aby w ten sposób zaoszczędzić pożywienie i energię. Autorzy powieści science fiction, których śmiałe pomysły niejednokrotnie zdążały już prześcigać rzeczywistość, piszą o milionach zapłodnionych jajeczek dojrzewających w sztucznych macicach w pobliżu jakiegoś układu słonecznego. Ta metoda właśnie stała się obiektem gwałtownych sporów na staruszce Ziemi. Wszystko to, a nawet więcej, można przeczytać w księdze Dzian. Księdze napisanej nie wiadomo jak dawno, przez nieznanych jak dotąd autorów. Gdyby badacze uwzględnili w swoich analizach możliwe do zrealizowania w przyszłości kosmiczne habitaty, znacznie łatwiej poradziliby sobie z interpretacją pozornie niezrozumiałych tekstów. Oto przykładowo kilka strof z księgi Dzian. Można je przeczytać w części nauki tajemnej zatytułowanej Ewolucja kosmiczna. Strofa pierwsza. Nie było czasu, gdyż leżał uśpiony w nieskończonym łonie trwania. Sama ciemność wypełniała nieskończoną przestrzeń, ponieważ ojciec, matka i syn znowu byli jednością i syn nie obudził się jednak dla nowego koła i jego wędrówki. Życie pulsowało nieświadome we wszechświecie. Lecz gdzie był Dangma, kiedy Alaya wszechświata był w Paramattha, a wielkie koło było Anupadaka? Strofa druga. Gdzie byli budowniczy świetliści synowie wschodzącej Manvantary, twórcy formy z nieformy, korzenia świata? Godziny jeszcze nie wybiły. Promień nie przeniknął jeszcze do zarodka. Matri Padma jeszcze nie nabrzmiała. Strofa czwarta. Synowie ziemi, słuchajcie swych nauczycieli, synów ognia. Uczcie się, że nie ma ani pierwszego, ani ostatniego, gdyż wszystko jest jedną, jedyną liczbą, która wyszła z nieliczby. Słuchajcie, czego my, potomkowie pierwotnej siódemki, którzyśmy zrodzeni z prapłomienia, nauczyli się od naszych ojców. Z blasku światła, które promieniało z wiecznej ciemności, wyłoniły się w przestrzeni, obudzone na nowo energię. Strofa piąta. Gdy rozpocznie swe dzieło, podzieli iskry dolnego królestwa, które drżąc z radości unoszą się w swoich płomiennych mieszkaniach i utworzy z nich zarodki kół. Ustawi je w sześciu kierunkach przestrzeni, a jedno z nich będzie pośrodku jako koło główne. Cały zastęp synów światła stoi w każdym rogu, a Lipika w środkowym kole. Powiedzą, to jest dobre, pierwszy boski świat będzie gotowy. Fohat uczyni pięć kroków i stworzy uskrzydlone koło w każdym rogu czworokąta. Strofa szósta. Wreszcie pocznie się kręcić siedem małych kół, z których jedno rodzi drugie. Zbuduje je jako wizerunki dawnych kół i omocuje w nieprzemijających punktach środkowych. W jaki sposób zostaną zbudowane przez Fohat? Fohat zbierze ognisty pył, uczyni kule z ognia, przechodzić będzie przez nie i naokoło nich i zaopatrzy je w życie, potem wprawi je w ruch, jedno w jedną, drugie w drugą stronę. W czwartym synowie otrzymają polecenie stworzenia swoich sobowtórów, będą cierpieć i zadawać cierpienie. To pierwsza walka. Starsze koła kręcą się do góry i na dół. Matczyny Laich wypełnia całość. Doszło do walk pomiędzy stwórcami a niszczycielami i walk o przestrzeń. Pojawił się Same i pojawił się stale od nowa. W obcym świecie. Jeśli przeczytamy ten tekst dostatecznie uważnie, nie będzie on wymagał komentarza. Pozostaje tylko jeszcze odeprzeć zarzut, że źródła, na których opierają się księgi Dzian, są nie do sprawdzenia. Od czego jednak miałem pod ręką źródło niezawodnej informacji? Przy najbliższej okazji zwróciłem się do profesora Mahadevana, który wraz z doktorem Mahalingamem i profesorem Nagaswamy odbierał mnie z hotelu z następującym pytaniem. Czy są takie miejsca, gdzie można by znaleźć stare, po większej części nieznane i nietłumaczone jeszcze rękopisy? Ależ oczywiście, że są takie ukryte zbiory tekstów, odpowiedział uczony. Znajdują się w klasztorach i szkołach przyświątynnych, są tam przechowywane i strzeżone jako istotna składowa naszej najdawniejszej historii. Poddaje je się konserwacji, ponieważ inaczej mogłoby dojść do ich całkowitego zbutwienia, często sporządza się ich kopie. Prawdziwie syzyfowa praca, przy której ludzie, wysoko wykwalifikowani specjaliści, spędzają całe życie. Tu niedaleko jest taka właśnie zdumiewająca kolekcja, mogę to panu pokazać, wtrącił się profesor Nagaswamy. Po 45 minutach jazdy weszliśmy do położonego pod madras niewielkiego, pobielonego wapnem dwupiętrowego budyneczku. Kustosz tych zbiorów, dostojny starzec, powitał profesora Nagaswamy ukłonem, przykładając skrzyżowane palce do piersi. Pośpieszyłem odpowiedzieć mu tym samym gestem. Prowadzonej przez panów po tamilsku rozmowy wprawdzie nie rozumiałem, z miny kustosza wywnioskowałem jednak, że gotów jest pokazać znajdujące się pod jego pieczą skarby. W krótkich słowach poinformowano mnie, skąd się wzięła tutejsza kolekcja. Otóż skompletował ją dr U.V. Swaminatha Iyer, który całe dziesięciolecia podróżował po Indiach, skupując starożytne przekazy pisane i ratując je od zniszczenia.